Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia, witam Was bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na tym miejscu i przed ekranami w Waszych domach, gdziekolwiek jesteście. Wierzę, że jesteśmy wspólnie razem w jedności Ducha Świętego, w Jego mocy, w Jego miłości. I tak jak już było tutaj powiedziane, wierzę, że będziemy doświadczać Jego dotknięcia, Jego uzdrowienia, Jego podniesienia, Jego błogosławieństwa. Każdy z nas w tym zakresie, którego oczekuje. Amen. Halleluja. Chciałbym wspólnie z nami wszystkimi, drodzy, i tymi, którzy być może niedawno się nawrócili, idą za Panem dopiero jakiś krótki okres czasu, ale też z nami, tak zwanymi starymi wierzącymi, którzy już wiele lat kroczymy tą drogą, zastanowić się nad takim pytaniem czy tematem, co nas różni, co nas wyróżnia, co nas różni od świata. Może niektórym z nas, wiecie, to pytanie się wydaje takim pytaniem retorycznym. No jak to, co mnie wyróżnia? No przecież wierzę w Boga. Chciałbym powiedzieć, że wielu innych też wierzy. Chodzę do kościoła. Chciałbym powiedzieć, że wielu innych też chodzi. Może nawet częściej od Ciebie. Modlę się. Wielu innych też się modli. Co jeszcze? No staram się dobrze żyć. Wielu innych też bardzo się stara. I muszę Wam powiedzieć, że osobiście mam przynajmniej kilku takich przyjaciół, w każdym razie dobrych znajomych, którzy bardzo często mnie zawstydzają, jeżeli chodzi o ich życie, jeżeli chodzi o ich moralność, jeżeli chodzi o ich poświęcenie się dla innych, sprawowanie tak zwanych dobrych uczynków. Wiecie, to są wszystko ważne rzeczy. Ale nie wiem, czy uświadamiamy sobie, że Jezus, nasz Pan Jezus Chrystus, będąc tutaj na tej ziemi, żył, kiedy tutaj przyszedł, kiedy tutaj działał, kiedy tutaj głosił, żył pośród bardzo religijnych ludzi. On nie przyszedł do ateistycznego świata, kochani. Wśród ludzi, z którymi się codziennie spotykał, byli tacy, którzy, moglibyśmy dziś powiedzieć, mieli tytuł profesora teologii. Byli z całą pewnością ludzie z doktoratami, według naszego dzisiejszego pojmowania tytułów naukowych, bo znali pisma, bo je studiowali, bo się w nich zagłębiali. Cała reszta to była po magisterium. No, może niektórzy mieli licencjat. Mam na myśli to, drodzy, że wypełnianie prawa mojżeszowego było dla nich chlebem powszednim. Czymś tak powszednim i normalnym, jak codzienne na przykład mycie rąk, jedzenie śniadania. Oni nie wychodzili z domu bez zastanowienia się nad Bożymi nakazami, nad prawem mojżeszowym, jak powiedziałem. Ale mimo to, drodzy, Jezus nazywa ich obłudnikami. Jezus nazywa ich ślepymi przewodnikami. Jezus nazywa ich takimi, którzy mają oczy, a nie widzą. Takimi, którzy mają uszy, a nie słyszą. Nazywa ich małowiernymi, wątpiącymi, albo niekiedy, kiedy indziej znowu wyniosłymi, myślącymi zanadto o sobie. I próbuje mi uświadomić, że są ludźmi, którzy mają problem ze swoją relacją z Bogiem. Że Bóg, patrząc na nich, nie widzi w nich nic szczególnego, nic, co by mogło ich wyróżnić. Mają problem z relacją z Bogiem, mają problem z postrzeganiem Boga. Im się, wiecie, wydawało, że wszystko jest w najlepszym porządku. Ale Jezus im wszystkim mówi, wy się musicie na nowo narodzić. Wy się musicie na nowo narodzić, bo inaczej nic z tego nie będzie. Bo inaczej nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo inaczej wasza religijność nic wam nie pomoże. Co nas odróżnia, drodzy, od ludzi tego świata? Co mnie odróżnia dzisiaj, teraz? Mnie, człowieka tak zwanego wierzącego? Wiecie, trudne pytanie. Dlatego chciałbym wspólnie z wami spróbować na nie odpowiedzieć i chciałbym, drodzy, przypatrzeć się tej kwestii, biorąc pod uwagę kryteria, które ustanowił Pan Jezus, które zapisane są na kartach Biblii. Bo to jest instrukcja dla naszego życia. Bo to jest natchnione Słowo Boże. Bo to jest objawienie Bożej woli odnośnie do ciebie i do mnie. I spróbujemy się zastanowić i rozpatrzyć te aspekty, które zgodnie z tym, co mówi nam Pan Jezus Chrystus, powinny nas odróżniać od tego świata. Nie jestem w stanie, kochani, dzisiaj omówić wszystkich bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie. Ale przynajmniej nad niektórymi z nich chciałbym, żebyśmy się zastanowili i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy możemy się pod tym podpisać? Czy raczej w przypadku mojego i twojego życia trzeba by jeszcze postawić przy takim czy innym temacie, takim czy innym zaleceniu Jezusa, znak zapytania. Pierwszy wyznacznik według Pana Jezusa, który miałby nas odróżniać od tego świata. Po pierwsze, radujemy się, cierpiąc niesprawiedliwie. Radujemy się, cierpiąc niesprawiedliwie. Powtórzę to jeszcze raz. Radujemy się, cierpiąc niesprawiedliwie. Radość w momencie, w sytuacji, gdy cierpimy, nie zasługując na to. Nie kiedy to cierpienie, wiecie, się nam należy, bo takie przeżycia nas dotykają. Takie sytuacje nas spotykają. Ale radość wtedy, kiedy ktoś sprawia nam ból, a myśmy na to nie zasłużyli. Ewangelia Mateusza, z której będę dzisiaj w zasadzie w większości korzystał. 5 rozdział, werset 11 i 12. Ewangelia Mateusza 5, 11, 12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza
obfita jest w niebie. Halleluja.
Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Nie wiem, czy się to nam spodoba, kochani. Wiecie, niekiedy mam wrażenie, żebyśmy sobie nie życzyli, żeby pewnych wersetów, żeby pewne wersety znajdowały się w Biblii. Nie życzylibyśmy sobie tego. Tak kiedy byłem młodszy, miałem taki zwyczaj, że tak na chybił trafił, otwierałem Biblię, czytałem jakiś werset, na który padł mój wzrok i muszę wam powiedzieć, że bardzo często trafiałem na wersety, które mi się nie podobały, które mi nie pasowały. I wtedy zamykałem Biblię i próbowałem jeszcze raz. A potem jeszcze raz. I aż w końcu znalazłem coś, co mogłem zaakceptować. Bardzo zła metoda. Nie róbcie tego. Raczej zachęcam was do tego, żeby się wsłuchiwać w Boży głos. Zachęcam was do tego, żeby trwać w modlitwie. Żeby w szczerości serca przychodzić przed Boże oblicze, a potem otwierać Boże Słowo i odbierać od Pana to, co On chce nam przekazać. Amen? Halleluja. Bo Bóg chce do nas przemawiać. On chce do nas mówić. On chce mnie i ciebie nieraz korygować, napominać. A my tego nie lubimy. Nam się wydaje, tak jak Izraelitom za czasów Jezusa, że wszystko jest w porządku. No o co chodzi? To nie jest słowo dla mnie przecież, Panie. Radujcie się, kiedy kłamliwie będą was oskarżać. Bo co? Bo wtedy spływać będzie na was moje błogosławieństwo, mówi Pan. Bo to właśnie odróżniać ma mnie i ciebie od świata. Od ludzi, którzy mają się za doskonałych. Od ludzi, którzy przyjmują tylko pochwały i komplementy. Ludzi, którzy nawet uważają się za religijnych. My mamy być inni, drodzy, bo w moim wnętrzu nie gości pycha. W moim wnętrzu nie powinna gościć buta, ale tam powinien przebywać Jezus Chrystus. Amen? Halleluja. Który, gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył, ale odpowiadał z miłością. Ale odpowiadał z miłością. Przyjmował krytykę. Przyjmował złorzeczenie. Jak, kochani, możemy pod tym podpisać, czy stawiamy znak zapytania? Idźmy dalej. Mateusz 6, rozdział 25, werset. Od świata odróżnia nas to, że się nie troszczymy. Halleluja. Od świata odróżnia nas to, że się nie troszczymy. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Drodzy bracia, drogie siostry, zapominamy tak często, że jako Boże dzieci jesteśmy niejednokrotnie takimi ziarenkami zasianymi między ciernie.
I jak mówi Pan Jezus w Ewangelii Marka, 4 rozdział, za chwilkę to przeczytamy, ulegamy temu towarzystwu, w jakim się znaleźliśmy. Ulegamy tym cierniom, bo one rosną szybciej niż my. One potrafią korzystać z życia. One potrafią czerpać soki nie wiadomo skąd. One potrafią się rozwijać w każdych warunkach. A my jesteśmy tacy biedni, bo chcielibyśmy być szczerymi, chcielibyśmy być szlachetnymi, chcielibyśmy być sprawiedliwymi, ale widzimy, że to się nie udaje, że to nie popłaca, że jakoś nam to nie wychodzi. I powoli tak wewnętrznie usychamy. I powoli te ciernie zaczynają dominować w naszym życiu, w naszym sposobie myślenia. Pojawia się to światowe myślenie, drodzy. A Boże Słowo nas zachęca, abyśmy nie korzystali, żebyśmy nie szli tą drogą, żebyśmy się cały czas przemieniali w naszym myśleniu na Boży sposób. Ale te ciernie zaczynają dominować w naszym życiu. Tak jak powiedziałem, Pan Jezus w podobieństwie, wyjaśniając później to podobieństwo, jest to zapisane w 4 rozdziale Marka, 18 i 19 werset, powiada tak: a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie ma. Plonu nie wydają. Owocu nie ma. Zobaczcie, słuchają słowa, ale myślą inaczej. To jest ciekawe. Bo ich umysły przepełnia troska o byt. Ja też tak chcę, jak ten obok mnie. Ten, który tak szybko rośnie, któremu się tak powodzi, który się tak rozwija. Czemu to nie jest moim udziałem? Tak sobie myślimy, kiedy patrzymy na tych, którzy są wokół nas. Ale wiecie, zapominamy często, że to są chwasty, że to są ciernie, które kiedyś zostaną wrzucone w ogień. Zapominamy, że my jesteśmy szlachetnym krzewem, które wyrasta z tego dobrego ziarna Bożego Słowa. Jako takie powinno czerpać soki z Jezusa Chrystusa. Nie troszcz się o swoje życie, mówi Jezus. Bo jak będziesz się troszczył, to co cię będzie wyróżniać od tego zatroskanego świata? Podpisujemy się pod tym punktem, drodzy? Czy musimy szczerze przyznać, że mamy z tym problem? Odpowiedzcie sobie w waszych sercach. Przechodzimy do kolejnego. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie dziś pytanie, czy miłuje swoich nieprzyjaciół. Czy jest we mnie taka postawa, takie nastawienie do tych, którzy mi się sprzeciwiają? Czy to mnie wyróżnia? Wiecie, możemy się wymigiwać, możemy się tłumaczyć, a ja tam nie mam wrogów, Ja tam się z każdym staram żyć w zgodzie.
Drodzy, to, że ktoś nie rzuca w twoim kierunku kamieniami, nie przebija opon w twoim samochodzie, nie znaczy, że nazywa ciebie swoim przyjacielem. Nie. Musimy wiedzieć, kochani, że istnieje tak zwane inteligentne zło. Że ludzie, ci z najbliższego nawet naszego otoczenia, często w swoich myślach nas nienawidzą. Czy potrafimy się o nich modlić? Czy może nimi pogardzamy? Czy jesteśmy jak ten faryzeusz w świątyni, patrzący z góry na tego celnika, który gdzieś tam w kącie bije się w piersi? Nie wiemy, co jest w sercach tych ludzi, drodzy. I naszą powinnością jest ich błogosławić. Naszą powinnością jest się o nich modlić, bo jeżeli nie będziemy tego robić, to nie będziemy od nich lepsi. To nic nas nie wyróżni. List do Rzymian, 12 rozdział, 20 werset. Paweł mówi, jeśli tedy łaknie przyjaciel twój, nieprzyjaciel twój. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Dlaczego? Oto czyniąc, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie musisz od razu z nim walczyć. Nie musisz toczyć sporów na jakieś argumenty. Nie musisz wytaczać najcięższego działa. Bo ja jestem zbawiony, idę do nieba, a ty jesteś przeklęty, idziesz do piekła. Możesz go zdobyć miłością. Amen? Możemy naszych wrogów zdobyć miłością. Wiecie, tu nie chodzi o bierną postawę, o tolerancję, o pogodzenie się z faktem, że nie wszyscy przecież mnie muszą kochać. Tu widzimy aktywną postawę. Nakarm go. Napój go. Zrób coś prostego, przyziemnego, co pozwoli mu zrozumieć, że go kochasz, że tobie na nim zależy. I przede wszystkim módl się. Módl się, wołaj do Pana. Może to będzie wymagać inwestycji z twojej strony. Może poniesienia kosztów. Ale to sprawi, że staniesz się w jego oczach inny. Że zaczniesz się wyróżniać od wszystkich tych, którzy wyznają tylko zasadę oko za oko, ząb za ząb. Kocham tych, którzy mnie kochają. To nie jest Boża zasada. Czy możemy na to powiedzieć amen? Czy może jeszcze trzeba postawić mały pytajniczek? Czwartą rzeczą, kochani, która różni nas od świata, jest to, że gromadzimy sobie skarby w niebie. Mateusz 6, rozdział 19 i 20 werset. Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Wspaniałe miejsce. Ja sobie zdaję sprawę, kochani, że Nie jesteśmy tutaj dzisiaj w gronie najbogatszych Polaków. I te nasze, w cudzysłowie, skarby, które posiadamy, jeden trochę więcej, drugi trochę mniej, to tak naprawdę niewiele w porównaniu z prawdziwymi skarbami, z prawdziwymi bogaczami tego świata. Ale to wbrew pozorom, kochani, niesie ze sobą jeszcze większe niebezpieczeństwo dla nas. Bo pokusa jest wielka. Bo nieprzyjaciel próbuje atakować mnie i ciebie i mamić różnymi rzeczami. Bo cały czas myślimy o tym, czego jeszcze nie mamy. Gdyby tak choć 1 000 000 złotych wygrać, to lotka. A może 500 000 chociaż. To by mi pomogło. To bym sobie życie poukładał, poukładała. Powiem wam, że nie jestem wolny od takich myśli. Od takich marzeń. I zaraz w duchu obiecujemy, że dziesięcina idzie dla Pana. Dziesięcina idzie do zboru. Na sprawy pańskie. Teraz nie mam z czego dać. No bo przecież ledwo mi wystarcza. Ale gdybym wygrał, to oczywiście 10%. Wiecie, my tak często dajemy z tego, czego nie mamy. Co ma mnie odróżniać? Że gromadzę sobie skarb w niebie. Nie 10%, ale 100%. Halleluja. 100%, bo Jezus oczekuje, że będziemy służyć Mu całym naszym sercem. A gdzie jest nasze serce, tam jest też nasz skarb. Gromadzę sobie skarb w niebie. Tam inwestuję. To wszystko, co mam, co mnie otacza, uznaję za śmieci. Mówi Paweł. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Halleluja. Bo w Nim mam wszystko, bo w Nim mam pełnię. Bo Bóg Ojciec z Nim darował mi wszystko. Co mi jeszcze może być potrzebne? W Jezusie mam wszystko, co jest potrzebne mi do życia i do pobożności. A niebo jest miejscem, gdzie będę spędzał wieczność. Niebo jest miejscem, gdzie będę mógł spotkać mojego Pana, Jezusa Chrystusa. I dlatego dążę do tego, żeby tam był mój skarb. Pytajnik czy amen? Idźmy dalej. Od świata różni nas to, że nie osądzamy innych. Mateusz 7 rozdział od 1 do 5 wersetu. Mateusz 7, 1 do 5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Coś o wiele większego, coś o wiele gorszego jest w twoim życiu niż to, na co zwracasz uwagę swojemu bratu i swojej siostrze. Ale my tego nie dostrzegamy. Obłudniku. Mówi Pan Jezus, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć to małe źdźbełko z oka twojego brata czy siostry. Wiecie, jakie jest główne przesłanie tego fragmentu? Chcesz uniknąć sądu? Nie osądzaj. Chcesz uniknąć sądu? Nie osądzaj. Nie baw się w sędziego. List Jakuba, 4:11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon, czyli Boże prawo. Jeżeli osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. I może jeszcze 12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego swego? Wiecie, tacy już jesteśmy my ludzie, że lubimy do innych przykładać swoją własną miarę. Mierzymy według siebie, bo najczęściej siebie samych uważamy za ideał. I tak jednym jeszcze dużo, dużo, dużo brakuje do tego ideału. Innym, może troszkę mniej. Ale ja zawsze jestem lepszy. Kochani, to słowo zmusza do zmiany naszego postępowania. A ta zmiana bierze swój początek w naszym myśleniu, w naszym umyśle. Musimy być ostrożni, bracia i siostry, żeby nasze osądzanie innych nie zaprowadziło nas samych na sądową salę. Jeżeli tak łatwo przychodzi ci krytyka innych, a sam nie potrafisz uznać drugiego za lepszego, za wyższego od siebie, jak nam mówi Boże Słowo, to chcę ci powiedzieć, że nic cię nie wyróżnia od tego świata. Ja myślę, drodzy, że nikt z nas nie musi zadawać sobie pytania, czy osądzam innych. Bo ten problem raczej jest dość powszechny. Dotyczy wszystkich, albo prawie wszystkich. Ale zapytaj sam siebie, czy nadal chcę to robić. Czy chcę tak dalej postępować? Czy chcę w ten sposób funkcjonować? Czy raczej chcę się wyróżniać w tym względzie? Czy postanawiam z tym walczyć? Czy postanawiam rozprawić się ze swoją zarozumiałością, ze swoją manią wyższości? Czy chcę się wyróżniać w Boży sposób? Jeżeli tak, to wspomnij Bogu o tym w swojej modlitwie. Poproś Go o pomoc. On nie odmawia tego, co dobre. Bo On nie chce, abyś poszedł na sąd. Ale żebyś przeszedł ze śmierci do żywota wiecznego. Halleluja. Jesteśmy wykonawcami woli Bożej. Kolejna postawa, która powinna nas wyróżniać. Mateusz 7, od 21 do 23 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie
bezprawie. Wiecie, zaryzykuję stwierdzenie, że to też są wersety, które ciężko nam jest zaakceptować. No bo o co tu chodzi? Przecież Panie, dałeś nam swoją obietnicę. Przecież Panie, dałeś nam swoją moc. Przecież my, Panie, w Twoim imieniu chcemy prorokować, wypędzać demony, czynić cuda.
Kilka wersetów wcześniej Pan Jezus mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale tak naprawdę mają duszę drapieżnego wilka. I kilkakrotnie powtarza tam Pan Jezus: obserwujcie owoce. Patrzcie na owoce, bo nie po cudach można rozpoznać tego, kto do mnie należy, ale po jego owocach. I chciałoby się powiedzieć, drodzy, że to zresztą wynika z przeczytanego fragmentu słowa, że do Królestwa Niebieskiego będą mieć problem wejść cudotwórcy. Ale ci, którzy zgodzili się pełnić wolę Ojca Niebieskiego, byli posłuszni, zgadzali się z wolą Ojca, szukali tej Jego woli, modlili się: bądź wola Twoja, Ojcze nasz. Ci będą mieć szeroko otwarte wrota. Módlmy się, kochani. Bądź wola Twoja. Ojcze, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Niech ona się wypełnia i w niebie, i na ziemi, i w moim życiu. Nie chcę więcej pełnić swojej woli. Nie chcę naginać Twoich obietnic, Panie, do mojego rozumienia świata. Do tego, co mnie wydaje się słuszne. Ale chcę, Panie, przynieść Ci ten najpiękniejszy owoc, którym jest posłuszeństwo Twojej woli. Halleluja. A Bóg wtedy powie: pójdź. Pójdź, sługo dobry i wierny. Wejdź do mojego królestwa, bo jesteś szczególny. Bo jesteś wybrany. Bo potrafię Cię odróżnić od reszty. Bo znam Cię z imienia. Bo jesteś moim. Kochani, to będą te błogosławione słowa. I myślę, że na te słowa każdy z nas będzie oczekiwał. Abyśmy je mogli usłyszeć z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym dniu, kiedy wyjdzie nam na spotkanie. I ostatni fragment Bożego Słowa, który mówi o tym, co nas różni od świata. Mateusz, 5 rozdział, 13 werset. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jesteśmy solą ziemi. Jesteśmy solą ziemi. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy to wszyscy razem powtórzyli. Jesteśmy solą ziemi. Jeszcze raz, śmiało, kochani. Jesteśmy solą ziemi. Nie malkontentami. Nie narzekającymi, prowokującymi innych do narzekania. Bo w rządzie źle się dzieje. Bo mało pieniędzy. Bo dużo obowiązków, bo deszcz nie pada. A jak pada, to dlaczego znów pada? Bo pandemia. Bo kryzys.
I tak w kółko, drodzy, można by się nakręcać i nakręcać innych. Ale czy to jest rola soli? Czy tak się zachowuje ktoś, kto ma się odróżniać od świata? Nie dajmy się zawstydzać, drodzy. Nie dajmy się zawstydzać, bo kamienie zaczną wołać. Nie pozwólmy na zwietrzenie, na utratę naszej świeżości, naszej autentyczności, naszej tożsamości. Bo świat zacznie używać substytutów, które oferuje szatan. On jest tym, który zajmuje się podróbkami. On produkuje fałszywki. To on sieje konkol pomiędzy pszenicę. Ale my bądźmy solą. Bądźmy autentykami. I nie pozwólmy, aby nas deptano. Mamy być solą, drodzy. Mamy być czymś wartościowym, czymś pożądanym, jako drogowskazy kierować ludzi na Jezusa. Kierować ich wzrok, ich myśli na Jezusa. Bo On jest odpowiedzią na problemy tego świata. Bo On jest odpowiedzią na problemy każdej rodziny, każdej osoby samotnej. Bo On nas odróżnia. Amen? Halleluja. Bo miłość jest odpowiedzią na zepsucie i grzech. Bo Jezus chce, żebyśmy dawali świadectwo prawdzie. Każdego dnia dokonujemy wyboru, drodzy. Stajemy przed decyzją, czy mam iść z prądem? Z prądem, tak jak idzie ten świat? Czy mamy iść pod prąd? Zrozummy to dobrze, drodzy. Nie chodzi mi o to, że mamy być jakimiś ciągłymi opozycjonistami i że na przekór innym zawsze mamy mówić nie. Ale chodzi o to, by zawsze, w każdej sytuacji stawać po właściwej stronie, po Bożej stronie i Boże Słowo wprowadzać w czyn. Bożym Słowem rozpoczynać i kończyć dzień. Bożym Słowem błogosławić tych, których spotykamy. Tu chodzi, wiecie, nieraz o małe z pozoru, błahe sprawy. Może to być nasz język, może to być nasze zachowanie, które wnosi pokój. Wiecie, soli nie trzeba dużo. Gdy gotujemy zupę czy jakąś inną potrawę, to nie zużywamy jej kilograma. Wystarczy szczypta. Mamy być tymi, drodzy, którzy nadają smak w towarzystwie, a nie tymi, którzy narzucają się swoją obecnością, swoją gadatliwością, którzy nawet być może nie dopuszczają do głosu innych, nawet, wiecie, czasem w dobrej wierze, nawet głosząc Ewangelię. Nasza mowa powinna być wyważona. Ludzie powinni pragnąć naszego towarzystwa, a nie nas unikać. O, idzie ten, to lepiej się z nim nie spotykać. Powiem wam szczerze, że znam kilku takich ludzi, których towarzystwa staram się unikać. Wy też pewnie macie takich. Kiedy ich widzę na horyzoncie, to życzę sobie, żeby mnie nie dostrzegli albo żeby się im akurat śpieszyło. Bo nie chcę, żeby mnie zaczepili, bo wiem, że to będzie kolejna porcja trudnej do zniesienia atmosfery, niepotrzebnej dyskusji. A w zasadzie nie dyskusji, tylko monologu ze strony tej osoby. I wiem, że nie usłyszę nic budującego. Także brak soli jest zły, kochani, ale nadmiar też. Starajmy się, aby te właściwe proporcje miały miejsce w naszym życiu duchowym. Oto by nasza inność od świata była dla ludzi atrakcyjna, a nie męcząca, a nie uciążliwa. Bo mamy być zachętą, drodzy, a nie antyreklamą chrześcijaństwa. Poruszyliśmy, jak powiedziałem, tylko kilka aspektów z tych, które powinny nas wyróżniać od świata. Jest ich o wiele więcej. Ale już z tych kilku przykładów może wyłonić się coś, co skłoni nas do zastanowienia się nad jakością mojego i twojego chrześcijaństwa. Może spowodować, żeby nie było to tylko tak zwane pobożne życzenie. Panie, no tak, takim bym chciał być, no ale cóż, no widzisz, no nie wychodzi mi. Przychodźmy do Pana w modlitwie. Bojujmy, wołajmy o to, aby Pan nas zmieniał, abyśmy się mogli odróżniać. Powtórzę to jeszcze raz. Powtórzę, co mówiliśmy dzisiaj, a postawiliśmy sobie pytanie, co odróżnia mnie od świata? Radujemy się, cierpiąc niesprawiedliwie. Nie troszczymy się. Miłujemy nieprzyjaciół. Gromadzimy sobie skarby w niebie. Nie osądzamy. Jesteśmy wykonawcami woli Bożej i jesteśmy solą ziemi. Czy możemy na te 7 punktów powiedzieć amen? Czy też jeszcze należałoby postawić znaki zapytania, tak jak powiedziałem na początku? Wiecie, kochani, musimy sobie jasno powiedzieć, że to są rzeczy niepopularne. I to jest tak, wiecie, bardzo delikatnie powiedziane. Bo dla większości ludzi wypełnianie tych punktów, podpisywanie się pod nimi jest po prostu nielogiczne i głupie. Dlatego właśnie jest to takie ważne, drodzy. Dlatego właśnie Bóg pragnie, żeby one stanowiły wyróżnik w moim i twoim życiu. Jezus mówi, macie być przemienieni w waszych umysłach, bo nie oglądanie, nie to, co wasze oczy widzą, ma być dla was wzorem. Ale macie kroczyć wiarą. Macie się karmić moim słowem. Macie czerpać ze mnie soki. Ja chcę się tego uczyć, drodzy. Ja chcę kroczyć tą drogą i prosić Boga o Jego posilenie, bo wiem, że sam nie dam rady. Bo często, jak powiedziałem, są to życzenia z gatunku pobożnych, które nie wprowadzam w życie, które się nie wypełniają. Dlatego Bóg przez Ducha Świętego ma tak wiele pracy nad moim życiem. On chce mnie prowadzić. On chce mnie podnosić. On chce mnie zachęcać. On chce mnie korygować. Tylko On może te, wiecie, wszystkie pytajniki zamienić w moim i w twoim życiu na wykrzykniki. Tak, chcę, Panie, radować się w sytuacji, kiedy cierpię niesprawiedliwie. Bo wiem, że to na chwałę twojego imienia. Tak, Panie, nie chcę więcej, by troska o byt zabijała twoje słowo w moim życiu. Tak, Panie, chcę błogosławić i modlić się o tych, którzy mi źle życzą. Bo zależy mi na tym, żeby i oni osiągnęli zbawienie. Tak, Panie, nie chcę gromadzić sobie skarbów tu na tej ziemi. Bo pragnę, by moje serce w zupełności, w 100% należało do Ciebie. Tak, Panie, nie chcę być sędzią, lecz sługą. Tak, Panie, chcę zawsze zgadzać się z Twoją wolą. Bo Ty pragniesz, żeby ona się wypełniała w moim życiu. I tak, Panie, chcę być tą szczyptą soli na tej ziemi. Alleluja. Amen. W Bogu i tylko w Bogu. I tylko w Nim jest nasza siła. I On chce uczynić nas zwycięzcami, kochani. On chce, abyśmy dążyli do doskonałości. I niech tak się stanie, drodzy, w życiu każdego z nas. Amen.